A z nami już goście za pośrednictwem Skype'a, Barbara Rusowicz, konsultant Sam Executive Search, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o emeryturach, proszę Państwa, nowa informacja, ale taka powiązana trochę z tymi emeryturami. Mocny spadek dzietności w styczniu, ponad 9 miesięcy po pandemicznym zamknięciu. Zaliczyliśmy największy spadek w historii styczniowej dzietności. Od ponad dekady nie było tak źle, alarmuje dziennik Gazeta Prawna. W styczniu tego roku urodziło się 27 200 dzieci i to jest o 5 tysięcy mniej, o 18% w przeliczeniu na procenty, niż na początku 2020 roku. Czy to chwilowy wypadek przy pracy, czy coś bardziej niepokojącego Państwa zdaniem? Może zacznijmy od pani Barbary.
Trudno powiedzieć. Badań żadnych nie widziałam ani nie robiłam. Natomiast ja widzę podczas rekrutacji, że osoby dużo ostrożniej podchodzą na przykład do zmiany pracy. Więc mogę jedynie założyć, że ludzie podchodzą ostrożniej do wszelkich decyzji życiowych. Ze względu na pandemię, ze względu na niepewność sytuacji, tak? Ze względu na zmieniające się przepisy, ze względu na to, że nikt nie wie, w jakim kierunku pójdzie gospodarka i tak dalej. Więc mogę to przypisywać jedynie tak na szybko temu, że ludzie ostrożnie podchodzą do wszelkich poważnych decyzji, a decyzja o dziecku jest na pewno decyzją bardzo poważną. Mm-hmm. To tyle, co mogę na szybko powiedzieć.
Adam Protasiuk.
Ja również tak na szybko.
Tak na szybko, no i tak biorąc pod uwagę Kaszuby, które akurat jeśli chodzi o dzietność, no to biły tak. Rekordy do przodu, te negatywne, te pozytywne.
Dokładnie, znaczy, no, te dane statystyczne wpisują się w trend już taki globalny, także Europa się starzeje. My poprzez to, że stajemy się coraz bardziej krajem zamożnym i rozwiniętym, na nas oddziaływują te same czynniki, w związku z tym też my też jako społeczeństwo starzejemy się i będziemy się starzeć. I czy pandemia tutaj jak gdyby tą tendencję wzmocniła? No na pewno tak, poprzez to, co pani moja przedmówczyni przedstawiła, czyli to ten okres takiego zaniepokojenia przyszłością, niepewnością co do tej przyszłości. No to jeszcze bardziej to potęguje ten trend, który i tak nas doświadcza. Czyli my nie mamy dzisiaj pomysłu na to, jak rozwiązać problem demografii. Jedyne co nas skłania do tego, żeby z tym walczyć, to poszukiwanie innych alternatyw, żeby ten rynek pracy w jakiś sposób odpowiadał potrzebom przedsiębiorców. Natomiast niestety musimy się nauczyć z tym po prostu żyć.
Mm-hmm. No to zmieniamy temat. Od dzieci, noworodków przechodzimy do emerytów. Świadczenia osób, które w tym roku przejdą na emerytury, będą o 5% wyższe. Tak wyliczyli demografowie, o czym poinformowała Rzeczpospolita. A wynika to z tego, że przez pandemię skróciła się statystyczna długość życia Polaków. A to szansa na wyższą emeryturę. Dlatego tegorocznym uprawnionym opłaca się iść na emeryturę. Na ile to Państwa zdaniem oznaczać może eksodus tych osób z rynku pracy, tych wszystkich uprawnionych, które mogłyby w tym roku nabędą właśnie prawa do przejścia na emeryturę?
No mi się wydaje, że ta niepewność, o której już mówimy tu od samego początku, gospodarcza niepewność raczej będzie przeciwdziałała takiemu eksodusowi, bo no tak długo, jak wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje, a nie jest wypychany przez pracodawcę, dodajmy, ze swojego miejsca pracy, żeby zrobić miejsce komuś innemu, jak długo te zarobki będą wyższe od emerytury, która nawet ma być troszkę podwyższona, będą, tak długo ludzie będą woleli pracować i mieć więcej pieniędzy niż mniej po prostu. Zwłaszcza jeżeli będą się czuli na siłach, zwłaszcza jeżeli ta praca daje im satysfakcję. Także ja tutaj się nie spodziewam jakiegoś eksodusu i jakiegoś niebezpieczeństwa w tym rejonie.
No tutaj trzeba powiedzieć jeszcze, działa jeszcze jeden czynnik, że im dłuższy staż pracy, to tym ta emerytura później wypłacana jest wyższa, więc jeżeli uwzględnimy ten element, to tak naprawdę to powinno być determinantą do tego tak naprawdę, żeby jednak nie kierować się doraźną jakąś tam korzyścią, tylko patrzeć długofalowo. W związku z tym wydaje mi się, że to nie będzie miało znaczącego wpływu na odpływ osób w wieku emerytalnych z miejsc pracy.
A jak dzisiaj pracodawcy postrzegają osoby starsze, które na przykład poszukują zatrudnienia, czy w ogóle takie osoby w wieku 60 plus przystępują do rekrutacji?
Ja powiem może, że to nie są optymistyczne dane, bo z tego co ja obserwuję, oczywiście są to dane nieformalne, ponieważ w Polsce nie można pisać w ogłoszeniach, że kandydaci mają mieć nie więcej niż i tutaj podano średnią wieku. Natomiast nieformalnie, ja otrzymuję takie informacje nieraz, żeby kandydat miał nie więcej niż i tutaj bardzo często pada granica wieku kierownika, który poszukuje podwładnych do swojego działu. Czyli jeżeli tenże kierownik ma około 40 lat, to chciałby, żeby jego podwładni mieli nie więcej niż on ma. Czyli nie chce kogoś, kto ma właśnie 50 czy wręcz 60 lat. Inaczej wygląda sytuacja wtedy, kiedy mówimy o niszowej specjalizacji jakiejś. Wtedy znam przypadki też osób, które po 60 otrzymały pracę. To byli jacyś, akurat te osoby, które ja znam, to byli informatycy, którzy znali się na przykład na jakimś tam wycinku, mieli jakieś wiedzy, umiejętności bardzo specjalistyczne, bardzo nietypowe, bardzo trudne do znalezienia na rynku pracy. Natomiast wszędzie tam, gdzie osoby starsze, bardziej doświadczone konkurują z młodszymi i mniej doświadczonymi, ale tych kandydatów jest dużo, to te osoby starsze niestety przegrywają.
Mm-hmm. A z czego to wynika? Proszę bardzo, z punktu widzenia też pracodawcy, jak to wygląda i z czego to wynika?
Znaczy, z perspektywy, wydaje mi się, przedsiębiorcy, pracodawcy, ten kwestia wieku jest bardzo praktycznie traktowana. Problem jest trochę inny, że my z jednej strony staramy się naśladować mechanizmy, wdrażać mechanizmy funkcjonujące na zachodzie Europy, nie uwzględniając jednak pewnych lokalnych uwarunkowań, a te uwarunkowania niestety, to z przykrością trzeba stwierdzić, są takie, że jeżeli porównamy emeryta z Polski, emeryta gdzieś z krajów starej Unii, to niestety stan zdrowia i taka gotowość do pracy jest totalnie inna. Poprzez to, że my mamy ciągle źle funkcjonujący system zdrowia, czyli jesteśmy naprawdę społeczeństwem geriatrycznie schorowanym, z problemami i tak dalej, powoduje to, że te możliwości pracy, podejmowania pracy przez obywatela w tym samym wieku w porównaniu są po prostu całkowicie inne. I to jest moim zdaniem zasadniczy problem. Jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, czyli poziomu służby zdrowia i podniesienie jakości życia, to niestety będziemy cały czas mieli to przesunięcie, że na zachodzie w tym wieku jeszcze ludzie pracują, a u nas już niestety myślą o emeryturze.
Znaczy ja bym dodała tutaj to oczywiście, co mój przedmówca mówił, jest prawdą, natomiast ja bym dodała to, co widzę podczas rekrutacji. Jeżeli ktoś już pracuje w danej firmie, jest starszy i dobrze pracuje, to no to pracuje, to nikt go nie zwalnia, nikt go nie wypycha na emeryturę. Natomiast te nowe osoby, to jest no po pierwsze obawa być może zdrowotna, ale ja widzę tutaj więcej takiego myślenia cały czas, że ten młodszy kierownik cały czas się boi zarządzać kimś, kto jest starszy. Z różnych powodów. Z takich powodów, że ten ktoś starszy może być bardziej doświadczony, on może stracić stanowisko. Z takich powodów, że zawsze boimy się tego, czego nie znamy. Znamy osobę w swoim wieku, więc jeżeli kierownik mający lat 40 zarządza osobami młodszymi od siebie lub w swoim wieku, to on je zna, nie zarządzał nigdy osobami wieku 50+, więc na wszelki wypadek woli nimi nadal nie zarządzać. I to jest taka obawa zupełnie irracjonalna. I potem, jeżeli on dostaje kilku kandydatów, tych młodszych i tych starszych, to on nie patrzy na to, że być może ten starszy ma lepsze doświadczenie i bardziej merytorycznie byłby przydatny w jego zespole, tylko mówi właśnie o tym niedopasowaniu do zespołu, bo co to będzie, jeżeli ktoś będzie miał kilkanaście lat więcej niż inni członkowie zespołu, to nic nie musi być oczywiście. On się może świetnie wpasować w taki zespół, ale na wszelki wypadek się boję i na wszelki wypadek wolę zatrudniać kogoś młodszego. I to jest powszechna tendencja i tutaj trzeba zmienić bardzo myślenie o tym i mówić o tym, że to wcale tak być nie musi, ponieważ te osoby starsze w ogóle nie są dopuszczane nawet do interwiu. One nie są w ogóle zapraszane na rozmowę i nie mogą nawet pokazać, że świetnie by się wpasowały w zespół, że wcale nie są starymi dziadkami, mając lat 50, tylko osobami doświadczonymi, które już nie mają małych dzieci, więc nie mają też problemów z tym, żeby chodzić na zwolnienia, jakąś opiekę wtedy, kiedy dzieci zachorują, które są bardziej elastyczne, które już nie muszą spłacać kredytów, bo już mają spłacone i w związku z tym też się mają wolną głowę od tego i mogą być świetnymi pracownikami.
I są bardziej dyspozycyjne.
Nie są
także
w stanie tego pokazać nawet.
No to jest bardzo smutne to, o czym pani wspomina, dlatego że no, również tutaj w tych audycjach bardzo często właśnie mówimy o pracownikach starszych, o ich doświadczeniu. Przychodzą też nasi goście, pracodawcy sami twierdzą, że taki starszy pracownik jest cenną osobą w firmie, która może dać bardzo wiele i przekazać, a z drugiej strony, tak jak pani mówi, nie są zapraszani nawet na spotkania, na rozmowy. No, miejmy nadzieję, że to się zmieni. Będziemy też informować o takich sytuacjach. Mam nadzieję, że to, o czym pani przed chwilą wspomniała, usłyszeli inni pracodawcy, no bo przecież narzekają, że pracowników brakuje, a jeżeli mogą mieć takiego pracownika z doświadczeniem, a jego jedyną wadą jest wiek i to, że może pójść na zwolnienie lekarskie, no to jest coś nie tak. A jeszcze mam do państwa pytanie, jak na rynku pracy, na tym dzisiejszym, radzą sobie takie osoby starsze? Chodzi mi o pracę zdalną. Czy to rzeczywiście jest dla nich duży problem?
Ja uważam, że absolutnie nie. To wszystko zależy od tego, co ta osoba robiła do tej pory, bo jeżeli ktoś w wieku 50+ cały czas do tej pory pracował z komputerem, z różnymi systemami ERP, z systemami CRM-owymi, w zależności od tego, jakie stanowisko miał, musiał robić jakieś zestawienia w Excelu, no to co to jest za problem, że on teraz musi zalogować się w domu do tego komputera i pracować z domu? Więc to w ogóle nie ma związku. Oczywiście, jeżeli ktoś pracował, zupełnie nie pracował do tej pory z komputerem i miałby to robić, no to jakiś problem by był, ale takich sytuacji właściwie nie ma. Po prostu umiejętność logowania się w domu i logowania się w biurze jest dokładnie taka sama.
Pan prezes?
Ja nie jestem takim optymistą. Uważam, że z pracą zdalną w ogóle jest problem. I pandemia też odkryła, jak Polska, jako my jako społeczeństwo jesteśmy zacofani, jeżeli chodzi o kwestię cyfryzacji. Te obszary, gdzie rzeczywiście ta praca zdalna przynosi efekty, oczywiście one występują, ale na pewno nie wszędzie. Albo powiem nawet, że w większości nie wszędzie. W związku z tym emeryt, o którym teraz rozmawiamy, który jest skazany na pracę zdalną, ma dwukrotnie większy problem. Że przedsiębiorstwa jako systemowo nie są przygotowane do pracy zdalnej. W większości przypadków to dodatkowo jeszcze jego predyspozycje nie są też... Dzisiaj on nie ma tych predyspozycji gotowych dzisiaj do tego, żeby w pełni pracować w systemie pracy zdalnej, ponieważ firma nie funkcjonuje, nie potrafi, nie ma kompetencji do pracy pracy zdalnej. Oczywiście są wyjątki, jeżeli mówimy o firmach o zaawansowanych technologiach, IT i tak dalej. Tutaj ta praca zdalna już była wcześniej w jakimś zakresie realizowana, więc nie o tym mówimy. Mówimy o takim średnim, mikrośrednim przedsiębiorstwie, które po prostu musi sobie radzić w tym okresie pandemii z wykonywać określone czynności, a z drugiej strony ma problemy z właśnie utrzymaniem tego stanu zatrudnienia ze względu na szczególne obostrzenia pandemiczne.
Jeszcze napisała do nas słuchaczka, pani Krystyna: witam, odeszłam na emeryturę nie dlatego, że chciałam odejść, ale nie wytrzymałam mobbingu, niestety nie byłam odosobniona. No, miejmy nadzieję, że takie sytuacje zdarzają się rzadko, natomiast czy ze względu właśnie na wiek w jakimś sensie mogą być pracownicy źle traktowani, gorzej w swoich firmach?
No, teoretycznie mogą, natomiast ja bym była ostrożna, jeśli chodzi o mobbing i o używanie tego modnego słowa od jakiegoś czasu, bo oczywiście do mobbingu niestety dochodzi, natomiast bardzo często też pracownicy, którym się zwróci uwagę, że robią coś nieefektywnie, że marnują czas w pracy, że mogliby coś zmienić, poprawić, że nie oddają na czas zadań, od razu mówią mobbing, 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 jestem mobbingowany. Więc mamy takie dwie skrajności. Faktycznie pracodawców, którzy w jakiś sposób mobbingują swoich podwładnych, a z drugiej strony pracowników, którzy przy zwykłym dyscyplinowaniu ich od razu krzyczą o mobbingu. O mobbingu mówimy zgodnie z prawem wtedy, kiedy pracownik jest źle traktowany i może to udowodnić przez około pół roku. Nie kiedy mu się zwróci kilka razy uwagę na coś tam, na jego nie tak efektywną pracę. Więc
a może w polskich firmach nie ma takiej kultury pracy jeszcze, jakby pracodawcom trudno zrozumieć, że ich wieloletni pracownik, który świetnie się do tej pory sprawdzał, no się zestarzał i siłą rzeczy, no człowiek starszy wykonuje pewne zadania wolniej, zabiera mu to więcej czasu i nie zrobi tego w takim tempie jak ten młody. Niemniej jednak nie oznacza, że zrobi to źle, może zrobić znacznie lepiej.
Zdecydowanie tak, dlatego to każdy przypadek powinien być mierzony indywidualnie. Ja też nie sądzę, że pracownicy, którzy całe życie robili coś dobrze, robią teraz wolniej. Oni się może wolniej nauczą czegoś nowego i wolniej przyjmą nowinki, natomiast jeżeli oni robią rutynowe zadania przez wiele lat, ja nie sądzę, że oni te rutynowe zadania będą robili teraz wolniej. Oni będą robili tak samo szybko, a z dużą wartością jest też to, że oni chcą je nadal robić, bo też bardzo często młodzi ludzie, którzy przychodzą do pracy i potem trafiają do mnie na rekrutację, pracując gdzieś tam, a cały czas się rozglądają za czymś nowym, narzekają na rutynę. Mówią, że oni są zadowoleni z zarobku, są zadowoleni ze wszystkich innych benefitów, natomiast no, praca jest taka rutynowa i nudna, że oni chcą odejść i poszukać czegoś nowego. Więc to jest też dużą wartością mieć pracownika, który nie narzeka na rutynę i nie będzie pracy zmieniał. A pracodawcy sobie często nie zdają sprawy z tego, że każda zmiana i każda rotacja to są bardzo duże koszty, bo to nie są koszty widoczne od razu, ale to, że przyjmujemy, że szukamy nowego pracownika i z tym są związane koszty. Koszty ogłoszeń, koszty czasu pracy tych osób, które mają rozmowy kwalifikacyjne z nimi. Potem spadek wydajności tego nowego pracownika, którego musimy wdrożyć. Koszty pracy tego, którego uczy tych nowych zadań. To są realne koszty, których pracodawca często nie widzi. I duża rotacja to są naprawdę duże koszty, więc posiadanie pracownika starszego, który nie szuka czegoś nowego, który rutynowo, grzecznie, solidnie, codziennie swoje obowiązki wypełnia, to jest naprawdę wielka wartość, często niedoceniana przez pracowników. I moim zdaniem najlepsza byłaby wtedy reorganizacja i zrzucenie rutynowych rzeczy pracownikowi starszemu, dbanie o niego i chuchanie na niego, żeby on to solidnie wykonywał jak najdłużej. A z drugiej strony poszukanie nowego pracownika do tych wszystkich nowości, które chcemy wdrożyć, który będzie się cieszył, że nie ma pracy rutynowej, który chce, żeby cały czas coś się działo.
Jeszcze na koniec ciekawe dane z rynku pracy przytacza Business Insider. Mimo pandemii mamy rekordowe wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o wysoki wskaźnik zatrudnienia w grupie osób aktywnych zawodowo, to on sięgnął 75,6%, a wskaźnik aktywności zawodowej, czyli odsetek osób pracujących i szukających pracy wśród osób w wieku produkcyjnym, to ma aż 78,1%. Jak to możliwe w tak trudnych warunkach gospodarczych związanych z pandemią? Jakie dziś mamy?
Ja się, powiem szczerze, się trochę uśmiecham, bo media czasami nie do końca rzetelnie informują, a przynajmniej przekaz, który przygotowują dla zwykłego czytelnika, no jest w jakiś sposób trudny do zidentyfikowania, bo nie mówimy o stopie bezrobocia, która wzrosła i wzrosła w styczniu rok do roku i wzrosła styczeń do grudnia, więc nie cieszmy się, bo bezrobocie mamy wyższe. Wskaźnik bezrobocia, natomiast to, że mamy wskaźnik BAIL, bo tak to trzeba nazywać w potocznym rozumieniu, ten wskaźnik rzadko kiedy występuje, my nie znamy do końca tego wskaźnika, nie potrafimy jego ocenić, a wskaźnik badania aktywności ekonomicznej ludności mówi tylko o tym, że mierzymy strukturę siły roboczej, strukturę osób aktywnych i mierzymy biernych zawodowo, czyli to, że nam wzrasta wskaźnik aktywności ekonomicznej, świadczy tylko tyle, że mamy więcej osób poszukujących pracy.
I tutaj musimy skończyć ostatnie krótkie zdanie dla pani jeszcze, Rusowicz.
Pewne branże rozwijają się cały czas dobrze. To, że mamy zamknięte restauracje i mnóstwo kucharzy poszukujących i kelnerów pracy, to nie znaczy, że tak jest we wszystkich branżach i tak wszystkie branże logistyczne mają swój boom.
I tu kończymy niestety. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Barbara Rusowicz, konsultant SAM Executive Search, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, zdrowia życzę.
Wzajemnie dziękujemy.